Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Niewątpliwie świat byłby bez nich nudny i bardzo cichy, ale potrafią także przysmażać problemów. Od niedawna, dokładnie 15 października, czyli no niecałe dwa tygodnie, można już likwidować, naprawiać, przenosić gniazda ptaków, które z jakiegoś powodu nam przeszkadzają. No i o tym dzisiaj właśnie w Ekosferze porozmawiamy.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Gościem w Ekosferze jest dzisiaj Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Ptaki odleciały, gniazda zostały. No i właśnie to może być pewien problem, ale zanim jeszcze przejdziemy do gniazd, powiedzmy, które ptaki są najbardziej związane z człowiekiem?
Właściwie każdy z nas może sobie na to łatwo odpowiedzieć, bo to są te, które najczęściej widzimy wokół siebie, to znaczy gawrony, kawki, sroki, wróble, mazurki i sierpówki, czyli takie gołąbki, które takie szare, które możemy obserwować przy naszych domach, szczególnie na terenach takich wiejskich, bo w mieście, w Białymstoku nie jest jeszcze tak liczny jak na południu Polski.
Czy to zawsze tak było? Czy to takie są okresy, gdzie ptaki coraz bliżej nas są, bo łatwiej im się żyje dzięki
nie,
nam?
Nie, to jest proces, który potęguje się w ciągu ostatnich 100 lat. Tak naprawdę ptaki były w miastach zawsze, ale nigdy w takich ilościach i nigdy tak dużo gatunków. Wielu naukowców bada te aspekty. One są coraz bardziej popularne. Rozwija się bardzo taki dział właśnie ekologii, związany z w ogóle ze zwierzętami, z roślinami, ze siedliskami występującymi na terenach zurbanizowanych, na terenach miejskich. I w tym bardzo mocny, taki silny dział, który się rozwija właśnie ornitologii, to jest właśnie taka ornitologia, urban ornithology, czyli taka ornitologia miejska, że tak powiem. Ona naprawdę zaczyna dominować, a to z tego względu, że tereny uzurbanizowane, tereny, na których mieszkają ludzie, zaczynają się rozrastać.
Czyli zabieramy tereny, które należały kiedyś tylko do ptaków.
Zgadza się. W związku z tym siłą rzeczy wiele z nich zaczyna po prostu do tych miast wnikać, przystosowywać się. Niektóre radzą sobie lepiej, inne gorzej. Te, które wygrywają, czasami ich populacje są naprawdę olbrzymie. I niestety wiąże się też to z pewnymi kłopotami, bo nie wszystkie ptaki są przez nas pożądane. Znaczy zawsze jest tak, że im
no generalnie lubimy ptaki, prawda?
Za bardzo, to zaczyna nam doskwierać, prawda? No człowiek ma taką naturę. I taki problem pojawia się w przypadku właśnie gawronów czy kawek. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy jesień, te ptaki w dużych grupowaniach pojawiają się na noclegowiskach w miastach, tak jak tutaj w Białymstoku, przy Rzece Białej, w okolicach ulicy Sienkiewicza i Piłsudskiego, to tam jest takie duże zgrupowanie. No i rzeczywiście wtedy może wiele osób może to w jakiś sposób denerwować.
Gawrony, kawki, gołębie też nam przeszkadzają.
Gołębie miejskie, tak.
A na przykład wróble, jeżyki, no jeżyków już nie ma, ale wróble są z nami cały czas i inne sikorki na przykład, trochę mniej.
Jako ciekawostkę też jeszcze powiem, że jeżyki rzeczywiście odleciały. Przeważnie to jest tak koniec sierpnia, natomiast 13 października widziałem jeszcze jednego jeżyka przelatującego.
Jeden został. Jeszcze mogło kilka zostać.
A to jest naprawdę takie bardzo ciekawa obserwacja, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo późno jak na ten gatunek. A rzeczywiście one są najmniej kłopotliwe.
Raczej my im więcej kłopotów sprawiamy.
No niestety tak. Nasze termomodernizacje i brak uwzględniania ich obecności w naszych budynkach, a to są takie naprawdę bardzo czyste i niehałaśliwe, więc dziwię się, dlaczego ludzie nie chcą starać się zachowywać tych ptaków w miastach, gdyż one są niezwykle pomocne. Każdy taki jeżyk zjada ogromne ilości owadów, bardzo często owadów, które nam osobiście doskwierają. Czasami pojawiają się w mediach jakieś doniesienia dotyczące tego, że w jakimś mieście mamy plagę meszek, komarów i innych rzeczy i miasto stara się walczyć z tym różnymi chemicznymi środkami. To oczywiście do niczego dobrego nie prowadzi, a wystarczyłoby tworzyć
odpowiednie kolonii jeżyków,
miejsca, tak, miejsca do występowania jeżyków, jaskółek, czy nietoperzy, bo nietoperze również świetnymi są tutaj pomocnikami w walce z takimi owadami w mieście.
Czyli głównie owady, jeżeli mielibyśmy mówić o zaletach ptaków, które są z nami, trochę pobronić ptaków, bo będziemy potem mówić, jak sobie radzić z tymi, które stwarzają najwięcej problemów, to właśnie, czyli co? Zjadają komary, myszki. Jakie jeszcze są zalety ptaków w mieście?
No, podstawowa to taka, że one po prostu są. Okazuje się, że badania, które prowadzono w Anglii na osobach, które zupełnie nie wiedziały, jakie ptaki występują wokół nich, znaczy nie potrafiły rozumieć gatunków, okazało się, że samo życie w ich pobliżu zwiększało ich poczucie, takie dobre samopoczucie. Rzadziej chorowały, miały rzadziej jakieś...
Psychologiczny wymiar po prostu.
Dokładnie, zgadza się.
Terapia emocjami.
Zgadza się, także sama ich obecność sprawia, że człowiek po prostu czuje się lepiej. Rzadziej choruje, rzadziej go boli głowa i tak dalej, i tak dalej. Także nie dopada go tak często depresja. Więc to chociażby z tego powodu, aby czuć się po prostu lepiej, powinniśmy starać się dbać o te ptaki, żeby one jednak były w pobliżu. I tak jak powiedziałem, nieważne jakie, ważne, że są.
Mówiliśmy o tym, że gołębie, gawrony, kawki to tak sobie z tym lubieniem. Wróble, jeżyki, jeszcze akceptujemy szpaki też, o ile nam nie wyjadają owoców. Bociany, to jest taka dziwna sprawa, bo mamy do nich ogromny sentyment, a w zasadzie najwięcej z nimi mamy też problemów.
Tak, znaczy bociany związane są z człowiekiem od wieków i wynikało to z tego, że były traktowane jako taki dobry omen na...
Czyli ma to podłoże historyczne trochę, czy może gdzieś tam związane z naszymi babciami. Trochę się boimy bocianów, tak? Podobno likwidacja gniazda, kiedyś wierzono, to nieszczęście dla całego domu i tak dalej.
W związku z tym starano się zachęcać bociany do gniazdowania na budynkach gospodarczych, a nawet do budynkach mieszkalnych, co w dzisiejszych czasach właściwie w większości przypadków, z doświadczenia wiem, bo tym gatunkiem zajmuję się od jakiegoś czasu bardzo intensywnie, jest po prostu nie do pomyślenia. No, właściwie nie spotykam się z takimi sytuacjami, że ktoś by chciał mieć bociana na budynku mieszkalnym, ewentualnie jeszcze na stodole. Natomiast kiedyś to była rzecz zupełnie...
Zaszczyt.
Tak, zupełnie normalna. No, powód do dumy i szczęścia takiego gospodarza. Starano się budować platformy różnego rodzaju, czy to nawet stare brony, żeby tylko ten ptak mógł się tam zagnieździć. Było takie... ludzie, takie wierzenie, że i taki przesąd, który mógł sprawić, że mogliśmy zachęcić bardziej takiego bociana do zagnieżdżenia się na naszej platformie, którą przygotowaliśmy. Polegało to tak zwane busłowe łapy. My tę tradycję w naszym projekcie staramy się przywrócić i przez kilka kolejnych lat będziemy to w różnych miejscach tutaj na Podlasiu kontynuować, a polega to na tym, że wypieka się takie bułki specjalne w kształcie bocianich łap, które wkłada się, i to są właśnie te busłowe łapy, bo bocian kiedyś nazywany był busiołem, stąd ta nazwa. I wkładano je do gniazda bocianiego, chcąc w ten sposób zachęcić go do zagnieżdżenia się. Mieliśmy taką interesującą i zabawną sytuację w tym roku, kiedy na wiosnę w Drozdowie organizowaliśmy tego typu spotkanie z mieszkańcami, przypominaliśmy o tej tradycji i tak na próbę włożyliśmy przy pomocy zakładu energetycznego, który przyjechał z podnośnikiem, do takiego starego gniazda w pobliżu szkoły, które było niezasiedlone już od wielu, wielu lat. I włożyliśmy taką bułkę i okazało się, że to gniazdo zostało w tym roku zajęte i ptaki wyprowadziły młode, także chyba coś w tym jest.
No i to coś może być też i w tym tej przepowiedni, że trzeba lepiej mieć bociana, ani nie likwidować jego gniazda, jak jest na naszym domu, bo coś tam może nas spotkać. Natomiast powiedziałeś ciekawą rzecz, że czy to się naprawdę tak zmienia, że ludzie teraz nie macie takich przypadków, że ludzie chcą założyć gniazdo, że już raczej jest na zasadzie takiej, że jak już przyleciał i jest, to nie zniszczymy, ale w zasadzie mogłoby go i nie być.
Dokładne
to, co wyniki... zmienia się nasz stosunek do bocianów?
Tak, ale dokładne wyniki tego typu badań przedstawię państwu za jakiś czas. Bo
robicie badania.
Tak, prowadzimy. W naszym projekcie zatrudniliśmy socjologa i statystyka, którzy na podstawie takiej ankiety na tych obszarach, gdzie działamy, starają się ocenić, jak to się zmieniło, bo mamy takie podejrzenie, że rzeczywiście i sami spotykamy się z takimi od lat przypadkami, że ludzie już teraz rzeczywiście nie tolerują bocianów.
I to bardziej jest na wsi, czy bardziej gdzieś w okolicach tutaj miast? Bo dużo mieszczuchów, że tak powiem, przeniosło się też poza właśnie na wieś. I być może ta mentalność została też tam przeniesiona. Natomiast starsi mieszkańcy ciągle jeszcze chcieliby mieć bociany.
Tak, i tak właśnie jest. Natomiast mentalność miejska została przeniesiona na wieś, czyli wybrukować wszystko, usunąć i wyczyścić, żeby było ładnie, pięknie i błyszcząco. Posadzić tuje, których strasznie osobiście nie cierpię.
Nie mieć zwierząt, żeby tak, nic... żeby po prostu leżeć i pachnieć tylko.
Tak, dokładnie. Trawnik wykoszony na kilka milimetrów i to najczęściej kilka razy w tygodniu, tak żeby tam przypadkiem nic nie odrosło. I oczywiście zgrabione liście, tak żeby ani jeden listek nie.
I żeby nie daj Boże żabka tam żadna się, żabka nie zapodziała, a tym bardziej bocian.
Tak, tak. No, w takim miejscu to są ekologiczne pustynie, to w takich miejscach nie ma prawa nic żyć. Także tworzymy sobie taki sterylny świat, który dla kogoś jest ładny, no nie wiem dla kogo, na pewno nie dla mnie. I dla wielu znajomych, których znam, to są rzeczy zupełnie, które... No nie wzbudzają u mnie żadnego zachwytu. Natomiast rzeczywiście zachwycam się takimi miejscami, gdzie na przykład ktoś prowadzi taki ogródek, gdzie ma fragment jakiegoś nieużytku, gdzie zostawia chwasty albo niektóre rośliny, niektóre warzywa na zimę, bo to naprawdę jest z korzyścią dla nas, tak jak rozmawialiśmy o tym korzystnym wpływie ptaków na nasze samopoczucie, bo w takim ogrodzie pojawiają się zwierzęta, pojawiają się ptaki. I to naprawdę w dużych ilościach. Jak zimy są, potrafią być naprawdę ciężkie i są lata, kiedy mamy naloty różnych gatunków ptaków, gili, czeczotek. I to są naprawdę śliczne ptaki, jemiuszek, które wtedy bardzo chętnie właśnie takie ogrody odwiedzają, a nie te obsadzone tujami.
A zanim my jeszcze porozmawiamy sobie o tym, co mówią przepisy a propos usuwania ptaków czy ich gniazd, to powiedzmy jeszcze tylko krótko przed piosenką, które ptaki, jakie ptaki są objęte jaką ochroną?
Właściwie w Polsce...
Bociany?
Wszystkie ptaki są objęte ochroną gatunkową, za wyjątkiem 13 gatunków, które podlegają, są na liście gatunków łownych. A co ważne, w Polsce stwierdzono do tej pory ponad 450 gatunków ptaków. Przy czym oczywiście nie należy traktować tego tak, że one wszystkie są obecne u nas w kraju przez cały czas. Niektóre były stwierdzone tylko jeden raz. Zalatujące, które naturalnie występują na terenie na przykład Azji albo Afryki. Natomiast tak stale gnieżdżące się albo spędzające zimę w naszym kraju albo zalatujące tak sporadycznie, czyli co kilka lat, ale stale. To jest około 250, tak myślę, do 300 gatunków.
A takie gatunki
dużo.
Wróbelek na przykład, który jest wokół nas jest, i jest tak, go niby mniej, ale i tak jest go dużo.
Zgadza się, taki synonim pospolitości, tak jak gawron, tak jak kawka, te wszystkie ptaki są objęte ochroną gatunkową i nie wolno niszczyć ich siedlisk, ich miejsc lęgowych, nie wolno ich zabijać ani umyślnie płoszyć, chyba że mamy na to zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Od niedawna, bo dokładnie od 15 października, można likwidować, naprawiać, przenosić gniazda ptaków, które z jakiegoś powodu nam przeszkadzają. O tym dzisiaj w Ekosferze rozmawiamy z Adamem Zbyrytem z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Co mówią przepisy, bo teraz troszeczkę o przepisach, bo na tym warto też się skupić. Co mówią przepisy, które dotyczą usuwania właśnie ptaków z naszego otoczenia? To regulują bardzo stare przepisy chyba.
Tak, jeżeli chodzi o gniazda, to jest to ustawa z 2004 roku. Ona podlega właściwie co roku nowelizacji, więc pewne rzeczy tam są na bieżąco uwzględniane. Mówi o tym, że od 16 października, dokładnie od 16 października do końca lutego mamy...
No od połowy
ujmijmy. Mamy taką możliwość, żeby usuwać gniazda z obiektów budowlanych i terenów zielonych. Bez żadnej zgody tak naprawdę. Czyli jeżeli...
Wcześniej trzeba mieć było zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Zgadza się. Natomiast w tym okresie, jeżeli mamy gniazdo, i to jest bardzo ważne, musi zostać spełniona przesłanka, że zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, więc głównie dotyczy tutaj gniazd właśnie bociani, bo o nich wcześniej rozmawialiśmy i rzeczywiście, jeżeli mamy czuć się zagrożeni, albo chyba, że gniazda gawronie, że jakieś, nie wiem, zagrożenia epidemiologiczne ktoś widzi w przypadku obecności takich gniazd, to w tym okresie rzeczywiście możemy je usunąć bez żadnych konsekwencji. Natomiast w pozostałym okresie, tak jak mówiliśmy, musi być zgoda.
Czyli to dotyczy usuwania i naprawiania i tak dalej gniazd. Natomiast te przepisy regulują też zabijanie ptaków. Za to można posiedzieć.
Tak, zgadza się.
2 lata za zabicie?
Tak.
A nawet więcej?
Tak. Tak. Także nikt przy zdrowych zmysłach takich rzeczy nie robi. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nikt nie zabija ptaków. O tak sobie, no chyba, że to są ptaki łowne, ale to też jest temat do dyskusji, czy powinno się je zabijać, czy nie. Zupełnie na drobną audycję, możemy kiedyś o tym porozmawiać, bo to jest bardzo ciekawy temat. Natomiast jeżeli chodzi o te pozostałe gatunki, które właściwie nie są przedmiotem użytkowania łowieckiego, jak to się mówi ładnie, to nie ma chyba większych potrzeb zabijania ich i strzelania, no chyba, że ktoś jest, nie wiem, jakieś ma zapędy sadystyczne, żeby takie rzeczy robić. Natomiast jeżeli ktoś ma problem, no to ewentualnie można starać się przepłaszać, prawda? Zniechęcać do gnieżdżenia się takich ptaków, które w jakiś sposób nam utrudniają. Myślę, że tutaj głównie może chodzić o gołębie miejskie, które w niektórych przypadkach rzeczywiście mogą ludziom utrudniać życie, no chociażby poprzez gnieżdżenie się na balkonach takich niezabezpieczonych. I to właśnie jest apel do takich osób, jeżeli rzeczywiście mają z tym problem, no to po prostu zabudowa balkonów, instalowanie specjalnych takich siatek ochronnych, no i problem z głowy. I naprawdę nie trzeba wiele, nie jest to kosztowne. Zabudowa jest znacznie droższa, ale siatki takie specjalne, które można zamontować, utrudniając dolot właśnie gołębiom na balkon, eliminuje zupełnie ten problem.
A co przepisy mówią na temat inwestorów, to znaczy takich, którzy budują domy, czy którzy remontują domy spółdzielni mieszkaniowych? Bo wy bardzo często jako PTOP macie, zresztą nie tylko wy, bo i do nas telefonują słuchacze, macie informacje właśnie takie, że spółdzielnia nie przestrzega przepisów albo robi coś nie w tym terminie, w którym powinna i wtedy właśnie niszczy gniazda. Czy inwestor musi mieć jakieś pozwolenia?
Tak, oczywiście. Znaczy właściwie każdy powinien to posiadać. To jest wymóg obligatoryjny do tego, żeby móc przystąpić do inwestycji. Oczywiście jest to bagatelizowane i
no właśnie, tyle od lat się o tym mówi. Od lat spółdzielnie dostają też kary. Od lat mówi się o tych dobrych spółdzielniach i dobrych przykładach, bo takie są także.
Tak, niewiele, ale...
I jest lepiej?
Nie jest lepiej. Znaczy ludzie z moich doświadczeń...
Nie uczą się na błędach.
Kiedy chociażby sam fakt tego, czy przybywa budek na takich budynkach, czy w ogóle się pojawiają po termomodernizacji, no świadczy o tym, że to prawo nie jest respektowane, albo ludzie po prostu nie wykonują decyzji, czy zapisów decyzji, które są tam zawarte, dotyczących właśnie rekompensowania utraconych miejsc lęgowych. I tak naprawdę z tego, co wiem, nie ma z tego tytułu żadnych prawnych, finansowych, czy innych konsekwencji. W związku z tym tylko naprawdę trzeba liczyć na dobrą wolę niektórych zarządców spółdzielni mieszkaniowych, aby takie rzeczy były respektowane i uwzględniane. Natomiast w większości przypadków to jest właściwie temat, który dotyczy całej Polski i wydawało się, że będzie dobrze, ale mam wrażenie, że jest tak samo.
Jakie przepisy najczęściej łamie spółdzielnia? Znaczy ważne jest to dla nas o tyle, że my możemy też powiadomić odpowiednie służby, jeżeli widzimy takie łamanie.
Po pierwsze,
czego nie powinna robić spółdzielnia, a co może? No bo oczywiście termomodernizować, czy modernizować w ogóle budynki trzeba.
Jeżeli mamy świadomość i widzimy miejsca, otwory, w których gnieżdżą się ptaki, to teraz jest czas, w których...
Właśnie teraz.
Tak, kiedy tych ptaków tam nie ma i powinniśmy, i spółdzielnie powinny rozpocząć zamykanie takich otworów w różny sposób, pianką montażową. Mają swoje różne...
Bo to jest tak, że kawki, jeżyki gnieżdżą się właśnie przy stropach, często pod sidingiem na przykład, jeżeli jest u nas. I teraz jest możliwość taka, ponieważ nie ma ich, żeby to pozamurować na przykład.
Tak. Trzeba oczywiście uważać, czy ptaków nie ma w środku, bo czasami się zdarza, że niektóre nocują, czy przebywają za dnia w takich miejscach, no ale w momencie, kiedy tam będziemy starali się coś robić, to nie tak jak w czasie wysiadywania, kiedy te ptaki siedzą czasami twardo na jajach i możemy... I zdarzają się takie sytuacje na pewno, chociażby w przypadku jeżyków, gdzie żywcem są po prostu ptaki zamurowywane. W ubiegłym roku w augustowie mieliśmy taką sytuację, gdzie spółdzielnia mieszkaniowa zamurowała żywcem kilka... Mamy zdjęcia potwierdzające to.
Ale i w Białymstoku na Dziesięcinach, ja pamiętam, też kilka bloków. Tutaj no mieszkańcy zainterweniowali.
I tam zgłosiliśmy sprawę na policję, do RDOŚ-u. Sprawa oczywiście została umorzona ze względu na niewielką szkodliwość społeczną. No to właściwie tak do wszystkich ptaków możemy podchodzić, traktując je jako każdą utratę pojedynczego czy kilkunastu gatunków, jako małą, niską szkodliwość społeczną. Tylko suma tych wszystkich działań, tego typu negatywnych, no już chyba nie jest niską szkodliwością społeczną.
Co możemy zrobić my, jeżeli widzimy, że na przykład jest łamane prawo w jakiś sposób przez spółdzielnię? Gdzie powiadomić? Zwrócić uwagę spółdzielni? No to robotnicy powiedzą nam kasano.
Mhm. Znaczy najlepiej zadzwonić do nas, do Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. My wskażemy instytucje, do których należy się zwrócić. Czasami sami pomożemy albo zgłosimy taką rzecz. Poinstruujemy, jak to zrobić i komu to powiedzieć, bo nie zawsze mamy taki ogląd sytuacji, aby to zrobić, bo ciężko wymagać też od nas, żebyśmy za każdym razem, w każdej sytuacji interweniowali, kiedy nie ma nas na miejscu, nie wiemy, jak to wygląda, bo czasami rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje, że ktoś wydaje mu się, że coś tam jest, a przyjeżdżamy na miejsce, i trochę było się zbyt pospieszył, rzeczywiście na przykład tych ptaków tam nie było, albo to nie były miejsca, w których one się gnieździły, ale kiedyś komuś się wydawało, że coś widział. Takie sytuacje też mamy, dlatego tak jak mówię, dobrze jest do nas zadzwonić, my poinstruujemy, albo sami postaramy się zgłosić, jeżeli to będzie gdzieś blisko na terenie Białegostoku, to możemy podjechać, natomiast dalej to różnie z tym bywa. I przeważnie jest to policja, która powinna wiedzieć, nie zawsze wie, albo rzadko wie, jakie przepisy zostały złamane. Dlatego tu jest ważne, żeby wiedzieć i my możemy to wskazać, jakie ustawy, jakie zapisy, artykuły zostały złamane. Straż Miejska na terenie miasta oczywiście, no i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Ale jak tak powiedziałem, z doświadczenia wiemy, że tego typu sprawy są raczej bagatelizowane przez wszystkie te służby.
My mówimy tutaj o spółdzielniach i o blokach na przykład, no ale są osoby, które mają domy jednorodzinne i na przykład chciałyby też pozbyć się kawek, gawronów, gołębi czy też innych. Mogą to robić same?
Tak, tylko oczywiście za zgodą. Jeżeli planują płoszenie jakieś świadome, to muszą oczywiście mieć zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na tego typu rzeczy.
Nawet teraz?
Nawet teraz, tak. To, o czym mówiliśmy, to znaczy niszczenie, usuwanie gniazd, to jest zupełnie odrębny temat. Natomiast jeżeli chodzi o płoszenie ptaków, takie świadome, za pomocą różnego rodzaju na przykład urządzeń, jakichś tam armatek kukowych, czy laserów, bo też są takie urządzenia, to wówczas jest nam potrzebna zgoda Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Jest coś takiego jak ekspertyza ornitologiczna. Czy ona dotyczy tylko właśnie spółdzielni mieszkaniowych i czy dotyczy każdej sytuacji, jeżeli chcemy coś zmienić, nie wiem, zamurować, przenieść, założyć gniazdo?
Tak naprawdę powinno dotyczyć każdego budynku. No, nie wyobrażam sobie, że właściwie każdy przeciętny Kowalski wykonuje taką ekspertyzę, remontując swój dom. Natomiast powinien mieć świadomość tego, że tam mogą się gnieździć ptaki. Nawet jeśli nie wie, to powinien
to zapytać
płatne. Kogoś,
to
kto
jest,
wie.
Co to jest w ogóle ta ekspertyza?
Zaraz to wyjaśnię. I starać się uwzględniać, dostosować tak pracę, którą będzie prowadził, aby zminimalizować to negatywne oddziaływanie. A wręcz starać się zrekompensować te utracone miejsce. Miejsca, na przykład wywieszając budki gdzieś obok. W przypadku dużych inwestycji, jak na przykład remont szkoły, remont bloku jakiegoś dużego, taka inwestycja wymaga od tego, aby rozpoznać dokładnie miejsca gniazdowania właśnie lęgów ptaków, bo wszystkie te stare budynki, nie oszukujmy się, zawsze są tam ptaki. Z mojego doświadczenia widziałem mnóstwo takich budynków. Zawsze tam ptaki się gnieżdżą. Uczestniczyliśmy w kilku takich absurdalnych w sytuacjach, kiedy przedstawiciele wezwani na miejsce przez mieszkańców pokazywaliśmy spółdzielni mieszkaniowej, że jest łamane prawo i gdzie gnieżdżą się te ptaki. Na naszych oczach mówili, że oczywiście nie, że tam nic nie ma i wylatywały z otworów pod obróbkami blacharskimi w jakichś szczelinach dolatacyjnych jeżyki. I to naprawdę nie trzeba wiele, ale troszeczkę poświęcić czasu, żeby tak postać, popatrzeć się, przyjrzeć się i można to zobaczyć, bo jak się przyjdzie na minutę, spojrzy się w górę i zaraz się pójdzie, no to rzeczywiście w tych ptaków nie widać.
No albo jak się remontuje się i jest się blisko.
Minut, no tak, zgadza się. Poza tym my mówimy tutaj cały czas o ptakach, natomiast trzeba mieć świadomość tego, że w tych szczelinach żyją też nietoperze. I to właściwie w każdych z tych miejsc, w każdych tych bloków, tych budynków, o których mówimy, one występują.
A wszystkie w Polsce są pod ścisłą ochroną.
Tak, zgadza się. I również taka ekspertyza chiropterologiczna jest wymagana, czyli rozpoznanie przez eksperta od nietoperzy miejsc występowania tych ssaków. Polega to na tym, że taki ekspert powinien za pomocą endoskopu podłączonego do jakiegoś urządzenia, które pozwala mu na bieżąco monitorować to szczeliny w tych budynkach, sprawdzić, czy ich tam nie ma, bo rzeczywiście chociażby w naszym mieście teraz na przykład trwa okres godowy mrożków posrebrzanych, takie piski wieczorami, które możemy na naszych osiedlach takie cykanie usłyszeć w powietrzu, to są właśnie te nietoperze. I one właśnie zasiedlają te miejsca. W związku z tym oprócz takiej ekspertyzy ornitologicznej, taka ekspertyza chiropterologiczna jest niezwykle istotna. To jest płatne, no bo to jest wykonywane na zlecenie przez eksperta ornitologa.
Czy to jest obowiązkowe?
Nie jest to obowiązkowe. Natomiast tak jak powiedziałem, nie wyobrażam sobie tego, że przedstawiciel spółdzielni mieszkaniowej, który bardzo często, nie obrażając tych osób, nie ma zielonego pojęcia na temat przyrody, a już na pewno ptaków, jest w stanie coś takiego wykonać. Bo nawet jeśli jest w stanie powiedzieć, że gnieździ się tam jakiś ptak, to nie wie jakie my wymagania, jakie budki należy zastosować, żeby zrekompensować miejsca, utracone miejsca lęgowe. Mało tego, powinien złożyć wniosek do RDOŚ-u, jak RDOŚ ma mu wydać zezwolenie na płoszenie i niepokojenie i niszczenie siedlisk lęgowych takiego gatunku, jeżeli on nie jest w stanie rozpoznać to za ptak. Dlatego, tak jak wszędzie, są specjaliści w danych branżach, tak tutaj, którzy się na takich rzeczach znają. Wiele ludzi traktuje to bardzo...
Mała szkodliwość społeczna.
No tak, ale też traktuję to jako zawracanie głowy. Natomiast no nie, żyjemy w XXI wieku i pewne standardy, które obowiązują już w krajach wysoko rozwiniętych, wchodzą do Polski.
Tak, coraz więcej się mówi o ekologii, ochronie przyrody, o zmianie klimatu i tak dalej.
Więc to, że jesteśmy w stanie i nie oburzamy się na to, że segregujemy śmieci, ja nie rozumiem dlaczego, ciągle nas tak strasznie oburza to, że musimy się dowiedzieć, wykonać taką ekspertyzę i dowiedzieć się, albo przeprowadzić raport o oddziaływaniu na środowisko, jeżeli chcemy wybudować na przykład w Dolinie Zalewowej rzeki, jakie tam siedliska, gatunki zwierząt występują, żeby móc to przeprowadzić, żeby im nie zaszkodzić. Ciągle to jest takie traktowane właśnie jako takie przysłowiowe zawracanie głowy. Natomiast to jest niezwykle ważne do tego, bo jesteśmy w trakcie szóstego wymierania gatunków na Ziemi. Naprawdę, to godzinę ginie szacuje się, że cztery gatunki znika z naszej planety. W związku z tym to nie jest takie...
Co to znaczy szóstego wymierania?
W dziejach naszej planety było już pięć wielkich wymierań.
Jak wyginęły dinozaury.
Tak, zgadza się. I teraz jesteśmy w trakcie takiego szóstego. No, w niesamowitym tempie giną różne gatunki roślin, zwierząt, przepraszam, grzybów, różnych innych organizmów na naszej planecie. I dlatego jest to tak niezwykle ważne, aby to, co jest możliwe do ochronienia, zniwelować nasz negatywny wpływ na to środowisko, aby w jakiś sposób to wymieranie, które niestety nie da się go zatrzymać, trochę spowolnić.
Ale co w tych wypadkach też może kosztować, prawda? Czy udawanie, że się nie wie, że tam są gniazda ptaków, no bo za to można po prostu dostać karę.
Nie, no, było mnóstwo szkoleń, informacji w mediach.
No właśnie, wy jako PTOP robiliście szkolenia dla spółdzielni mieszkaniowych, tak, czy dla inwestorów?
Robiliśmy. Wiele organizacji pozarządowych robiło i przyjęliśmy też taką zasadę w związku z tym, żeby nie być posądzany o to, że robimy to po to, żeby dostawać zlecenia. Nigdy takiej inwentaryzacji nie wykonywaliśmy. Właśnie dlatego, żeby nie być o to posądzanym.
Czyli PTOP generalnie nie robi inwentaryzacji ornitologicznej.
Natomiast jest wielu ornitologów działających w regionie, którzy taką wiedzę posiadają i takie rzeczy wykonują. Ostatnio nawet słyszałem, że do Białegostoku przyjeżdża jakiś ornitolog z Warszawy, który tego typu ekspertyzy wykonuje, więc...
Więc nie jest to problem, nie trzeba szukać...
Nie jest to problem. Tym bardziej biorąc pod uwagę jakby... wartość takiego przedsięwzięcia całego, które zamierzamy zrealizować, załóżmy termomodernizację wielkiego budynku, jest to naprawdę promil tej inwestycji. W związku z tym naprawdę nie rozumiem, skąd takie wzbranianie się inwestorów przed tym, żeby coś takiego zrobić. I w zgodzie z prawem, bo to jest tak naprawdę, to nie jest żadne widzimisię, tylko to jest po prostu wymóg prawny, który sprawia, że trzeba rozpoznać w odpowiedni sposób i to wynika z prawa budowlanego i to wynika z ustawy o ochronie przyrody właśnie po to, żeby sobie nie na, nie, 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 na, nie, nie żeby nie mieć kłopotów z prawem.
No ale to może właśnie stąd, i również z tym, że jest to przeświadczenie, że mała szkodliwość społeczna.
Tak, tak, ale no, mamy jako ludzie, tak mi się wydaje, większość z nas, jakąś wrażliwość taką na przyrodę i chcemy te ptaki ochronić i zachować. No ja sobie nie wyobrażam. A, znaczy nie wiem, co w tych ludziach musi siedzieć, którzy mają świadomość tego, że są ptaki, widzą wylatujące z otworów ptaki.
I są tam młode jeszcze,
tak,
na
młode
przykład.
I zamurowują takie miejsca, bo mieliśmy takie przypadki. No to dla mnie to jest po prostu nie do pomyślenia. Ja nie potrafię po prostu wczuć się i bardzo dobrze w umysł takiego osobnika, który tak postępuje.
My za chwilę porozmawiamy sobie, jak można pogodzić właśnie tą przyrodę z potrzebami człowieka. No i o tych właśnie najbardziej kontrowersyjnych ptakach, które najwięcej problemów sprawiają, czyli gawronach, kawkach, gołębiach.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
W Ekosferze rozmawiamy dziś o problemowych ptakach, o tym, że można usuwać, przenosić, zakładać gniazda. No i właśnie teraz już takie konkrety. Te najbardziej problemowe, o które mówiliśmy wcześniej, to te wszystkie krukowate, czyli gawrony i kawki. Ale zanim powiemy, jak sobie z tymi problemami poradzić, to powiedzmy, czym się różnią. Bo często bardzo wiele osób myli.
Tak, no, na terenie naszego miasta mamy do czynienia, czy w ogóle w województwie podlaskim, głównie z dwoma gatunkami. W warunkach właśnie miejskich to są gawrony, kawki. Gawron jest większy, cały czarny, z taką nagą skórą u nasady dzioba. Natomiast kawka jest mniejsza, ma niebieską tęczówkę oka. To jest bardzo charakterystyczne u tego gatunku. I taką bardzo często szarą głowę. I one się gnieżdżą w otworach wentylacyjnych, w takich załamaniach budynków. I w dziuplach też. Tutaj na przykład w Białymstoku w kilku miejscach, na przykład w parku przy Pałacu Branickich, w takich starych dziuplastych drzewach, możemy obserwować lęgowe kawki. To było właśnie naturalne miejsce gniazdowania tych ptaków. Gawrony gnieżdżą się głównie kolonijne, z tego są znane, bo i z tego są, za to są nielubiane, bo są bardzo hałaśliwe w tych swoich koloniach. Taka największa teraz.
Towarzyskie są po prostu.
Tak, bardzo, bardzo. Jest niezwykle inteligentne.
No właśnie, właśnie rozwiniemy ten temat, żeby trochę coś pozytywnego powiedzieć. To jest niezwykle inteligentne i z niezwykłym poczuciem humoru także tak. Ptaki.
Zgadza się, no gawrony są
i kawki też.
Wszystkie
i
właściwie krukowate, ale rzeczywiście są, to są ptaki, które na przykład potrafią się bawić, jako jedno z niewielu ptaków potrafią świadomie bawić się. Na przykład w internecie można znaleźć taki znany filmik, gdzie wrona siwa, których u nas jeszcze tutaj nie ma, to jest kolejny ptak, który jest taki czarno-biały znowu. Natomiast w pozostałych regionach Polski, w miastach jest bardzo pospolity, szczególnie w Warszawie, gdzie taka kawka zimą zjeżdża sobie z dachu na brzuchu, i
ja
potem wchodzi na szczyt dachu i znowu zjeżdża, także...
Albo jak znalazł kawałek orzecha, to znaczy cały orzech znalazł i z góry specjalnie czekał na samochody, tak, zrzucał, żeby samochód mu rozjechał ten orzech i żeby mógł sobie tam powybierać.
Zgadza się. No to takie znane właśnie historie w zoo w Warszawie, to tam pod przejeżdżające meleksy pracowników zoo są rzucane właśnie przez wrony siwe orzechy, które je rozjeżdżają, te meleksy je rozjeżdżają, żeby łatwo można było się dostać do łupin. Ale też jest znany taki fakt, opisany w literaturze, to jest bardzo ciekawe. Wiele lat temu w Warszawie obserwowane sroki, która bawiła się w taki sposób, że siadała na... Bo sroka to jest kolejny krukowaty, którego w miastach można spotkać. No sroki wiemy wszyscy, jak wyglądają, też czarno-białe, z długimi ogonami. I taki ciekawy przypadek, gdzie siadała, stojąc na przejściu dla pieszych, wskakiwała na tylny zderzak samochodów, bo wtedy samochody stały, jak było zielone światło dla pieszych. Samochody ruszały, ona przejeżdżała jakieś 20-30 metrów i wracała z powrotem na sygnalizator świetlny, czekała na zmianę świateł. I kiedy światła się zmieniały, znowu siadała na zderzaku i powtarzała tę zabawę. I właściwie pojawiała się codziennie tam na kilkanaście minut, w ten sposób bawiąc się.
No i właśnie kolejny przykład taki już związany z tym, o czym my dzisiaj rozmawiamy. One są tak sprytne, że potrafią rozkręcić kratki wentylacyjne. Tak. Żadna śrubka, no może nie to, że żadna, ale wiele śrubek na pewno im się nie oprze. I właśnie w ten sposób tworzą gniazda. No i my mamy z tym problem. No właśnie, i co można zrobić z tym problemem? No bo są fajne. I możemy je poobserwować i możemy je polubić.
No i właśnie są trudnymi przeciwnikami ze względu na to, że są takie, takie bystre, inteligentne. Znaczy, no najlepiej postarać się je polubić i uszanować, bo naprawdę myślę, że niejednokrotnie wielu osobom dorównują inteligencją, nie obrażając nikogo, ale naprawdę są niezwykle, niezwykle mądre.
No, a i wielu mogą przeszkadzać, no bo tak.
O nich nie wiemy.
Jeżeli gnieżdżą się właśnie gdzieś na naszych balkonach, na stropie i tak dalej, no to w jaki sposób? Odchody?
Raczej gołębie. Natomiast tutaj takim...
No ja mam na zadeszeniu balkonów, podejrzewam, że 2 czy 3 gniazda, bo... Kawek. Tak, kawek właśnie, dokładnie. Ale specjalnie mi nie przeszkadzają, nic...
No właśnie, one są dosyć hałaśliwe w sezonie lęgowym.
Może kota drażnią.
Kiedy wychowują młode. Czasami wchodzą do kratek wentylacyjnych i tam zakładają gniazda.
To mogą być takie problemy.
Tak, no i wtedy ten dźwięk, głos ich, bo są bardzo wokalne, daleko się niesie, no i rzeczywiście są takie osoby, którym to przeszkadza, bo słychać ptaki w otworach wentylacyjnych. Natomiast, no i to może być jakiś tam problem, bo tymi patykami, które znoszą, mogą zapychać.
Tak, bo one robiąc gniazda znoszą patyki i tworzą rzeczywiście takie
i tu bardzo ważna rzecz, że one gnieżdżą się w otworach wentylacyjnych, do których właśnie dostają się w ten sposób, bo mam udokumentowane, sfilmowane taką akcję, kawkę, która wyrywa kratkę, taką plastikową zamontowaną na otworze wentylacyjnym. I pamiętam to doskonale, to był 2013 rok, na osiedlu Piasta. Pan, który miał uprawnienia alpinistyczne, zwisał z bloku, montował te kratki, a zaraz po tym i wyrzucał gniazda, które już tam zaczęły ptaki kawki budować. Montował na ulicy Chrobrego, montował te kratki. Kiedy poszedł, zaraz kawki zaczęły się do tego dobierać i po prostu wydziobały normalnie, tym dziobem, nawet nie wyrywały, tylko wydziobały te kratki z powrotem. I właśnie błąd cały polegał na tym, że te kratki, z tego co mi wiadomo, zgodnie z przepisami powinny być metalowe. I wszystkie bloki, które mają z tym problem, popełniają ten zasadniczy błąd, że umieszczają kratki plastikowe, bo są tańsze. Natomiast kratki metalowe rzeczywiście działają i ptaki nie są w stanie ich wyciągnąć. Także to jest jedna z rzeczy, które mogą pomóc i rzeczywiście to działa. Miałem jakiś taki kontakt z takim panem, który zajmował się takimi termomodernizacją tutaj na terenie Białegostoku. Wykonywał to bardzo naprawdę porządnie, uwzględniał wszystko, co było w każdym aspekcie niezwykle ważne, w tym właśnie ptaki, więc front robót ustalał tak, żeby ptaki mogły wyprowadzić lęgi, wylecieć, dopiero wówczas podejmował tam pracę. Także są takie osoby naprawdę, które są świadome tego i wiedzą, że to jest po prostu naturalne i normalne.
Ale może zrobić specjalista i spółdzielnia, prawda? Natomiast czy my możemy się jakoś zabezpieczyć, jeżeli nie przekonaliśmy tutaj nikogo do kawek i gawronów?
Znaczy, jeżeli to jest budynek w spółdzielni, no to tylko nasza informacja do spółdzielni może tutaj...
Tylko spółdzielnia może w budynku interweniować.
No tak, interweniować. Natomiast jeżeli to jest nasz prywatny dom, no to sposobów jest wiele. To wszystko zależy od sytuacji, jaka jest, z jaką mamy do czynienia. Także ciężko tutaj powiedzieć jedną konkretną rzecz. Natomiast na pewno nie możemy zamykać ptaków żywcem w budynku. Nie możemy robić tego w okresie lęgowym. I co ważne, tak jak mówiliśmy o tych przepisach, że niszczymy tak naprawdę miejsce lęgowe, bo jeżeli te kawki już były tam przez kilka lat, albo rok nawet, się zagnieździły, to tracą miejsce lęgowe. I zgodnie z przepisami powinniśmy po pierwsze uzyskać zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na zniszczenie takiego siedliska, ale już na pewno musimy zrekompensować takie miejsce lęgowe i to jest bardzo proste, bo budka typu D, model i wymiary dostępne w internecie, na wielu stronach internetowych, może zawisnąć niekoniecznie na elewacji, może to być nawet pobliskie drzewo, bo kawki chętnie takie miejsca zasiedlają.
Gołębie, 2 słowa dosłownie, bo już musimy kończyć.
Gołębie są bardzo trudne, tak naprawdę tutaj...
Ale to jeszcze problemem... chciałam zapytać, czy to jest prawda, że rzeczywiście roznoszą tyle różnych złych chorób, wirusów, bakterii i tak dalej?
To prawda, no dużo ludzi ma kontakt z gołębiami i jakoś nie słyszymy, żeby chorowali, bo tutaj po prostu są zwykłe podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Albo nie wiedzą, że to gołębi.
Jeżeli mamy kontakt z jakimikolwiek zwierzętami, koniecznie z ptakami czy gołębiami, po prostu jeżeli po tym, jak je dotykamy, myjemy dłonie, to nie ma większego jakiegoś zagrożenia ani problemu. Cały problem z gołębiami dotyczy głównie, i to podają wszystkie przypadki różnych badań z całej Europy właściwie, to jest dokarmianie. To jest jeden podstawowy czynnik, który powoduje, że mamy tak dużo gołębi. Jeżeli zaprzestaniemy dokarmiania albo świadomie ograniczymy jakieś tam miejsca, punkty czy dawki, no to tych gołębi będzie mniej, bo nie będą miały się czym
czyli żyć. Ograniczyć jedzenie i ganiać, żeby widziały, że nawet tutaj nie. Jest miejsce nieprzyjazne.
Bardzo fajnie w wielu miejscach, na przykład we Francji. Ostatnio będąc w Nicei obserwowałem to, jak sobie tam poradzić z gołębiami, to w mieście pobudowano gołębniki, takie wolnostojące, do których dostęp mają urzędnicy. I tam ptaki koncentrują się głównie w tych miejscach się gnieżdżą, specjalnie się jakby przywabione w ten sposób, dając im możliwość zagnieżdżenia się w bezpiecznych, przygotowanych dla nich miejscach. I potem pod takie ptaki, które wysiadują tam jaja, podkładane są atrapy i one siedzą po prostu miesiącami na tych, można powiedzieć, atrapach i przez to tak ograniczają ich liczebność, bo w warunkach takich pogodowych, kiedy jest łagodna zima, kiedy jest dosyć ciepło, one potrafią mieć nawet do 8 lęgów w roku. Właściwie prawie przez cały rok potrafią się rozmnażać, w związku z tym tych młodych potrafią wyprodukować naprawdę wiele. Więc oszukiwanie w ten sposób sprawia, że tych piskląt przybywa w ciągu roku znacznie mniej. I rzeczywiście połączenie tych dwóch metod sprawia, że gołębi będzie mniej i nie będą sprawiały takiego kłopotu.
Adam Zbyryt, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, był gościem w Ekosferze, a kolejna Ekosfera za tydzień. Andrzej Gołoburda, zapraszam.
Dziękuję bardzo, do widzenia.